Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Bóg jest pośród nas. Bóg się w potężny sposób porusza pośród nas. Jestem Mu bardzo, bardzo wdzięczny. Kochani, dzisiaj słowem, które chciałem się podzielić, będzie dotyczyło modlitwy i słowa. Modlitwy i słowa, ponieważ te dwie rzeczy, te dwa elementy są ze sobą połączone w Biblii. I kluczem naszego chrześcijańskiego życia, kluczem jest znalezienie tego połączenia, w jaki sposób modlitwa i słowo mogą działać na nasze życie, aby ono przynosiło właściwe owoce. Aby to słowo działało wśród nas, wierzących. Ponieważ tak zatytułowałem to słowo, słowo, które działa w nas, wierzących. To słowo, to połączenie słowa i modlitwy, słowa, którym jest Ewangelia, dobra nowina, wołanie do Boga, aby to słowo działało w nas, wierzących, aby wytwarzało nowe życie, aby wytwarzało nowy styl życia, nowe owoce, wytwarzało siłę do triumfu nad grzechem i do wytwarzania owoców Ducha Świętego. I moje dzisiejsze przesłanie będzie oparte na liście do Tesaloniczan, na pierwszym rozdziale pierwszym liście do Tesaloniczan, drugim rozdziale, 13 i 14 wersecie, zaraz je sobie przeczytamy. Chciałbym, kochani, na początek skupić się nad tymi dwoma wersetami, bardzo bogatymi wersetami. Chciałbym je rozbić na części pierwsze, rozpakować, aby zrozumieć, co Paweł ma na myśli, kiedy wypowiada to ciekawe zdanie, słowo, które działa w nas wierzących. Co to znaczy? Czy doświadczacie tego w swoim życiu? Czy może ktoś stanąć i powiedzieć, wiem, tak to działa w moim życiu, wiem, na czym to polega. I mam nadzieję, że po tym dzisiejszym słowie będziemy ubogaceni, zainspirowani do tego, aby nasze życie jeszcze było bardziej, bardziej bogatsze w słowie, by ono działało w nas. Więc później chciałbym, kochani, abyśmy oprócz tego rozważenia, chciałbym także podać pewne narzędzie, praktyczne narzędzie, którym możemy się posługiwać w chwilach trudności, w chwilach pokusy, w chwilach słabości, w chwilach, które stoją przed nami, aby dzięki połączeniu modlitwy i słowa, abyśmy znaleźli moc w Duchu Świętym do zwycięstwa. Więc, kochani, zacznijmy. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 i 14 werset. Brzmi on tak. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga, które działa w was wierzących. Bracia, wyście stali się naśladowcami kościołów Boga, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, ponieważ to samo, co one od Żydów, wyście wycierpieli od rodaków. Kilka myśli najpierw na temat samego słowa. Pierwsza myśl, którą chciałbym, byśmy uchwycili z tego fragmentu, dotyczy tego, że Bóg przemówił. Paweł w dwóch miejscach mówi, że jego przemawianie, jego słowa to są słowa Boga. To pierwsze zdanie, które Paweł wypowiada. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu. Za co dziękuję Bogu? Za to, że Bóg przemówił. Wprawdzie to Paweł mówił, kiedy przybył do Tesaloniki, i to Paweł wypowiada słowa, które wychodzą z jego ust, ale ludzie słyszą przemawiającego Boga. To było słowo od Boga. Bóg przemówił, kochani. I my wierzymy w Kościele na Zielonoświątkowym, wierzymy, że Bóg przemówił w historii do nas, do ludzi. Ja chciałbym, by to do nas dotarło. Bóg, Stworzyciel całego Wszechświata, wszystkiego, co widzimy od mikro do makrokosmosu, Bóg przemówił. Mówił w historii i przemawia poprzez natchnienie ludzi, których do tego powołał, których do tego wyznaczył. I te słowa, które ci ludzie wypowiedzieli, stały się dla nas skarbem, depozytem. Depozytem słów od samego Boga. Chciałbym, aby to pierwsza prawda do nas dotarła. Wierzymy w to. Wierzymy w to, że ta księga, Biblia, jest księgą, która zawiera słowa od Boga, które On wypowiadał i poprzez Ducha Świętego On mówi dalej do nas. Bóg natchnął, poprowadził przez Ducha Świętego tych, którzy byli autorami tekstów w tej księdze. Oni napisali to, co Bóg chciał, abyśmy usłyszeli. I to jest Jego Słowo, kochani. To jest pierwsza prawda. To jest Jego Słowo. Dlatego wszystko to, o czym mówimy, oparte jest na tej księdze. Oparte jest na tej księdze, a jeżeli tego nie mówimy, opierając tego na tej księdze, to tego nie powinniście nawet słuchać. To jest pierwsza prawda. Druga prawda, która wychodzi z tego fragmentu, to to, że Bóg przemówił ludzkimi słowami. W środku 13 wersetu napisane jest tak. Bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas. Bóg nie stąpił z nieba i nie objawił się w jakiś cudowny sposób. Bóg posłużył się człowiekiem, posłużył się ludzką mową i posługuje się nami. Chciałbym, byśmy to zrozumieli. Paweł był człowiekiem. Ja jestem człowiekiem. Ale słowa, które wypowiadamy i które są oparte na tym przekazie, poprzez Ducha Świętego trafiają do ludzi jako słowa Boże. Jeszcze raz powtórzę, apostołowie byli wyznaczonymi reprezentantami, których przewidział Bóg, aby mówili w Jego imieniu. Słowa apostołów i proroków są fundamentem nauki Kościoła. A my, którzy żyjemy setki, tysiące lat po tym, co było głoszone, my stoimy i głosimy na tym samym fundamencie. Ja chciałbym, byśmy mieli właściwą perspektywę Bożego Słowa, że to Bóg przemówił przez ludzi, których powołał i natchnął. I te prawdy są fundamentem, są mocną podstawą do tego, co głosimy i to jest prawdą do dnia dzisiejszego. Jesteśmy zakorzenieni w autorytecie słowa, które Bóg wypowiedział. My tylko powtarzamy te słowa. My próbujemy wyjaśnić ich do takiego stopnia, w jakim je rozumiemy. I jeżeli czynimy to poprawnie, to Bóg mówi także teraz do was poprzez te słowa, które ja wypowiadam. I wierzę w to, że jeżeli będziecie słuchać w taki sposób, w jaki słuchali Tesaloniczanie, kiedy słyszeli słowo ludzkie, ale w ich sercach zadziałało coś, o czym będę za chwilę mówił, to przyjęli te słowa jako słowa od Boga, które przemieniły ich życie. W pierwszym liście do Koryntian Paweł powiedział takie słowa, 2:13, ja tutaj nie mam tego zapisanego. A głosimy to nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przekładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Paweł twierdził, że to, co pisze i to, co mówił, jest zainspirowane przez Ducha Świętego. Wierzymy, że to, co Paweł mówił, w jaki sposób on przemawiał, jako rzecznik zmartwychwstałego Chrystusa, że Duch Święty inspirował mu, co ma powiedzieć i jak ma powiedzieć w języku greckim, po to, abyśmy my mogli to usłyszeć, przyjąć, zrozumieć jako słowa Boże w języku polskim. Kochani, to jest niesamowite. To jest niesamowite, w jaki sposób Bóg kontynuuje tą linię przemawiania do swojego ludu, do ludzi wybranych poprzez to słowo. Poprzez to słowo, które mamy u siebie jako Jego depozyt, jako Jego wolę, jako Jego plan dla naszego życia. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Tesalończycy usłyszeli słowa Pawła. I znowu wracamy do 13 wersetu, gdzie pisze tak. Bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas. Chciałbym, byśmy teraz zrozumieli ten sam werset. Jak przedtem mówiliśmy o działaniu Boga, tak teraz chciałbym, byśmy zobaczyli, że te słowa mówione przez ludzi, usłyszane od człowieka, wypowiedziane przez ludzkie usta, chciałbyśmy zrozumieli, że to Bóg działał przez Pawła. Paweł artykułował to, co Bóg natchnął go przez Ducha Świętego, wypowiadał te słowa w greckim języku, a Tesaloniczanie przyjmowali je do swojego umysłu i przekładali te słowa w języku greckim na znaczenie, które miało dla nich sens. Taki proces jest. Bóg inspirował, Paweł artykułuje i wypowiada. Tesalończycy słuchają swoimi uszami, myślą na tym. I to jest proces. To jest proces odkrywania i poznawania Bożego Słowa. Co chciałbym przez to powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, kochani, to, że jak bardzo ważne jest poznawanie Bożego Słowa. Głównym powodem, chciałbym powiedzieć, głównym powodem, dla którego uczymy dzieci czytania, jest to, aby czytały Biblię i Boże Słowo. Głównym powodem, dla którego my czytamy i potrafimy czytać, jest to, abyśmy zgłębiali Boże Słowo. Są oczywiście jeszcze inne powody. Bez czytania niemożliwe jest funkcjonowanie, ale jak tak pomyślimy, kochani, czy to nie jest najważniejszy powód, dla którego uczymy dzieci czytać, aby poznawały Boże Słowo, aby tak jak Tesalończycy czytały je, brały je do swojego umysłu, rozważały je i aby dzięki temu poznawały Boże Słowo, aby mogły słyszeć Boga. To jest ludzki proces, ale jak bardzo potrzebny dla nas dzisiaj, kiedy my opieramy się na tym depozycie Bożego Słowa, przede wszystkim w formie pisanej. Zastanówmy się na tym, jak bardzo ważne jest wgłębianie się w Boże Słowo, które jest dla Ciebie przeznaczone. To jest kolejny wniosek. Oni je przyjęli. Tesalończycy. I teraz bardzo ważny punkt. Kiedy słuchali ci Tesalończycy słów wypowiadanych przez Pawła, te słowa trafiały do ich umysłów. I teraz uwaga. Bóg działał w ich umysłach i sercach. Bóg działał tak, że to, co mówił Paweł, nie było tylko zwykłym ludzkim, greckim przekazem, ale poprzez Ducha Świętego te słowa Pawła potraktowali jako Boże Słowa. Widzimy to, bo to jest napisane, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boga. To właśnie uczynił Bóg. On otworzył ich umysły, ich serca. To miało miejsce wtedy, kiedy Paweł przemawiał do nich. I zauważcie, nie wszyscy ludzie w ten sposób zareagowali na słowa Pawła, kiedy potraktowali te słowa jako słowa Boże. Niektórzy ludzie, kiedy usłyszeli słowa Pawła, w jaki sposób zareagowali? Ukamienowali go, wyrzucili go z miasta, targali go przed sądy, wtrącali go do więzienia. A jednak Tesaloniczanie, którzy słyszeli słowa Pawła, w tych ludziach zaingerował Bóg, który działał przez Ducha Świętego w ich sercach. Skąd my to wiemy? Wiemy to, kochani, z pierwszych pięciu słów 13 wersetu, kiedy Paweł dziękuje Bogu za to, co uczynił. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu. Za co Paweł dziękuje Bogu? Nie dziękuje Tesaloniczanom. On mówi, dziękuję Bogu za to, że słyszeli Jego słowa, które zostały przemienione w ich sercach i zostały odebrane jako słowa Boże. On nie dziękowałby Bogu, gdyby Bóg tego nie uczynił. To jest Jego dzieło. To jest Jego dzieło i kochani, wy tutaj, my tutaj siedząc wtedy, kiedy głoszone jest Boże Słowo, kiedy czytane jest Boże Słowo, kiedy czytamy Ewangelię, Duch Święty przychodzi do nas i zaczyna w nas działać. To jest, kochani, to jest Jego dzieło. To Bóg sprawia, że jesteśmy wierzącymi. To Bóg sprawia, że wtedy, kiedy jeszcze nie znaliśmy Go, kiedy Biblia wydawała nam się sucha, nudna, długa, nieinteresująca, kiedy modlitwa wydawała nam się czymś suchym, czymś archaicznym, kiedy nagle Duch Święty budzi w nas, otwiera nasze oczy, zdejmuje zasłonę i oto nagle czytając słowo, czy słuchając dobrej nowiny, oto nagle odkrywasz, że to słowo jest pełne bogactwa. To słowo jest pełne życia. To słowo ma tyle aspektów odnoszących się do twojego życia, twoich spraw, twoich problemów. Ono wnosi tyle radości, kiedy go czytasz, że nagle dostrzegasz, że to słowo przemienia ciebie od wewnątrz. Kochani, chciałbym, abyśmy o tym wiedzieli, że to nie jest dzieło ludzkie. To nie ja, ani żaden inny kaznodzieja nie jest w stanie wytworzyć tego efektu duchowego, jaki ma miejsce wtedy, kiedy nawróciliście się. Dlatego Paweł mówi, dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście słowo. Jest pewna analogia w historii, która miała miejsce, kiedy żył Jezus. Pamiętacie, że Jezus kiedyś zapytał się uczniów, za kogo go uważają. I Piotr wystąpił i powiedział takie słowa w Mateusza 16:17. Powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn żywego Boga. I co mu wtedy Jezus odpowiedział? Powiedział mu tak, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Połączmy ze sobą te dwie historie. Bóg dał Piotrowi zobaczyć w osobie Jezusa więcej niż tylko ludzką osobę, ale dał mu zobaczyć Mesjasza. W Tesalonikach Bóg dał zobaczyć, dał usłyszeć w ludzkich słowach przekaz Bożego Słowa. Wam, kochani, którzy wierzycie, Bóg dał poznać, że jest waszym Zbawicielem. I kochani, stoję tutaj tak naprawdę z wielkim niepokojem, z wielkim drżeniem, z wielką pokorą. Dlatego, że to nie od nas zależy, czy ktoś się narodzi na nowo, czy ktoś się nawróci, czy nasze działania, nasze kazania, świadectwa, nasze służby przyniosą duchowy skutek. My nie możemy zmienić duchowej rzeczywistości. Bóg ją może zmienić. Duch wieje tam, gdzie chce. On może być dany tylko przez Boga. Co my możemy robić? Możemy, kochani, tak jak tutaj siedzicie, możemy w milczeniu wołać do Boga, mówiąc: Panie, daj! Daj, aby mogli zobaczyć Ciebie. Daj, aby mogli Ciebie usłyszeć. Daj, aby mogli usłyszeć prawdziwe słowa Boga. To, co słyszą z ust ludzkich. Daj, Boże, aby kiedy mówię świadectwo, kiedy opowiadam im dobrą nowinę, aby mogli zobaczyć, że potrzebują tej dobrej nowiny dla siebie samych. Modlitwa to jest jedyna odpowiedzialność, która stoi po naszej stronie, aby nasza służba, nasze kazanie i nasze świadectwa miały duchowy skutek, taki, jaki widzimy w liście do Tesaloniczan. I musimy być pokorni, musimy mówić, musimy głosić, bo wiemy, że wiara rodzi się ze słuchania. Dlatego trzeba nam głosić. Ale musimy jeszcze bardziej prosić Boga, aby te słowa i świadectwa, które wypowiadamy, aby one przynosiły właściwy skutek. Bóg działał w Tesaloniczanach, że kiedy Paweł wypowiadał te słowa, przyjęli je jako prawdziwe słowa od samego Boga do ich życia. Kochani, kolejna myśl, która wypływa z tego fragmentu. Tesaloniczanie przyjęli słowa Pawła jako Boże słowa. Myśmy o tym już mówili. Mówiliśmy przed chwilą, że to Bóg zadziałał w ich sercach, w ich umysłach. Że to, co słyszeli, przyjęli nie jako słowo Pawła po grecku, ale jako naprawdę słowo Boga. Ale jest jeszcze coś, na co chciałbym wam zwrócić uwagę. Ono jest zawarte na końcu 13 wersetu. Kiedy Paweł opisuje przyjęcie przez Tesaloniczan, otwarcie się przez Tesaloniczan na Boże Słowo i opisuje to przyjęcie za pomocą jednego ważnego wyrazu, które oznacza właśnie to przyjęcie. Mówi tak: dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je jako, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących. Który działa w was wierzących. Czy mówi wam to coś? W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, w 12 wersecie napisane jest, że ci, którzy go przyjęli, ci, którzy uwierzyli w Niego. Ci go przyjęli, którzy uwierzyli w Niego. Ci stali się dziećmi Bożymi. Przyjęcie i uwierzenie to jest to samo. Oni z radością przyjęli Boże Słowo i stali się wierzącymi. I my tak samo, kiedy z radością przyjmujemy Boże Słowo do naszego życia, stajemy się wierzącymi. Uwierzyć znaczy przyjąć. Przyjąć przesłanie przekazane ludzkimi wargami. Przyjąć słowo zapisane na papierze i przyjąć je jako słowo od Boga. To jest wiara. To jest wiara. Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Wiara rodzi się z czytania Bożego Słowa. Wtedy, kiedy Duch Święty oświeca nasze oczy, kiedy Duch Święty oświeca nasze serca, które widzi, zaczynają widzieć coś więcej niż tylko suchą literę. Zaczynają widzieć piękno, zaczynają widzieć chwałę, zaczynają postrzegać to słowo jako skarb. W ten sposób rodzi się wiara. Jeśli więc czytasz Biblię, i czytając ją, odkrywasz, że Bóg mówi do ciebie. Przyjmujesz te słowa i one w tobie rodzą pragnienia bycia bliżej Boga. Wtedy wiesz, że jesteś wierzący. Wtedy wiesz, że jesteś chrześcijaninem. To jest wiara i wiara w ten sposób działa. Potem poznajemy wierzących. Nie mamy na sobie naklejki. Możemy mówić, że jesteśmy wierzący, ale czym jest dla ciebie Boże Słowo jako wierzącego? Czy ono jest dla ciebie skarbem? Czy ono jest dla ciebie radością? Czy ono w tobie wywołuje przebudzenie radości, wywołuje pragnienie bycia bliżej Boga? Jeszcze dwie myśli. Słowo Boga, które działa w Tesaloniczanach. Przechodzimy teraz do bardziej praktycznych aspektów mojego przesłania, do pewnego narzędzia, którymi chciałem się z wami podzielić. I znowu w 13 wersecie, ten kochani 13 werset jest niesamowicie bogaty. Zobaczcie, ile prawd i treści jest w jednym wersecie Bożego Słowa. Jak niesamowicie głęboką kopalnią jest Boże Słowo. Napisane jest tak: przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, które działa w was wierzących. Bóg zadziałał, powodując, że Tesaloniczanie przyjęli słowo. A teraz to słowo przyjęte przez Ducha Świętego, który oświecił ich serca, oświecił ich umysły, to słowo zaczyna działać. To słowo nie jest martwe. To słowo jest ostrzejsze niż miecz. To słowo rozdziera duszę. To słowo rozdziera jak szpik i kości. To słowo osądza tajemnice ludzkiego serca. To słowo nie jest martwe. To nie jest mitologia. To nie jest tylko historia Żydów i historia Kościoła Nowego Testamentu. To nie jest martwe słowo, to jest żywe słowo. Kiedy Bóg otwiera serca, kochani, kiedy Bóg dociera do naszego umysłu i oświeca, jak pisze Paweł w liście do Efezjan, oświeca oczy naszego serca, to słowo staje się żywym słowem, które działa w nas. W jaki sposób ono działa w nas? Przechodzimy do sedna. Kochani, to słowo działa w nas poprzez przemianę nas, ludzi. To słowo zmienia nasz charakter i nasze życie, i nasze myślenie, nasze patrzenie i mówienie. W przypadku Tesaloniczan, kochani, to słowo przemieniło ludzi, którzy kiedyś, tak jak wszyscy my, nie znosili cierpienia i bólu i prześladowania. Ono przemieniło ich do tego stopnia, że kiedy zaczęli doświadczać cierpienia z powodu Chrystusa, to oni przyjęli je z radością. To oni po prostu przyjęli je z radością. Możemy sobie powiedzieć masochizm jakiś, ale to nie jest masochizm. To jest słowo, które działa w was wierzących, gdzie pisze na końcu 13 wersetu. Na razie tutaj nie ma mowy o żadnej radości. Więc można odpowiedzieć pytanie, skąd ta mowa na temat przyjmowania cierpienia z radością. Ale zaraz do tego się odniosę. Ale nawet kiedy tutaj napisane jest i kiedy nie ma mowy o radości, jak pomyślimy sobie, jeżeli tak miałoby rzeczywiście być, że Tesaloniczanie przyjęli słowo, to słowo przez Ducha Świętego zaczyna działać w ich życiu, i jako efekt tego działania jest cierpienie. Czy to wam się składa w jedną całość? Bo mnie nie. To jest taki układ, by się nie sprawdził. To jest za mało. Tesaloniczycy mogliby powiedzieć, sorry, jeżeli owocem przyjęcia Bożego Słowa ma być cierpienie, to ja dziękuję za tego typu biznes Bożego Słowa. Mogliby zareagować na cierpienie z wątpieniem, złością. Mogliby zareagować w taki sam sposób, w jaki reagują ludzie. Ale oni zareagowali w inny sposób. W jaki sposób? Zobaczmy pierwszy rozdział listu do Tesaloniczan, 5 i 6 werset. Prosiłbym następny slajd. Zareagowali w ten sposób. bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiemy bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was, a wy, uwaga, przyjmując słowo, znowu, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. I dalej pisze, staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Teraz już wiadomo, dlaczego owocem zadziałania Ducha Świętego i przyjęcia słowa przez Tesaloniczan była radość nawet wtedy, kiedy musieli znosić prześladowania, bo to Duch Święty w nich działał. Dlatego Paweł mówi, słowo, które działa w was wierzących, w drugim rozdziale, mówi, bo i wy wycierpieliście, a tutaj widzimy, że cierpieliście z radością. Jak? Przez Ducha Świętego, który wywołał przebudzenie w waszych sercach. Kochani, i teraz trochę praktyki. Co z tego wynika dla naszego życia? Otóż, najpierw ogólna prawda. Kiedy mówimy o życiu chrześcijańskim, to bardzo często mówimy o tym życiu jako o chodzeniu w Duchu Świętym. Albo mówimy, że życie chrześcijańskie to jest bycie prowadzonym przez Ducha Świętego. I chcę tutaj powiedzieć taką prawdę, że chodzenie w Duchu Świętym i bycie prowadzonym przez Ducha Świętego ma miejsce wtedy, kiedy Duch Święty przezwycięża w nas pokusy do grzechu. Kiedy przezwycięża w nas pokusy do grzechu poprzez wywoływanie, wzbudzanie radości przez wiarę w Boże Słowo. Kiedy jesteśmy w stanie przezwyciężyć grzech, pokusę przez Ducha Świętego, poprzez radość w Słowo, wiarę w Słowo, które daje nam pewną obietnicę. Kiedy mówię Boże Słowo, mam na myśli Ewangelię. Jako Ewangelię o Chrystusie ukrzyżowanym, który dla nas jest Bożą sprawiedliwością. Napisany jest w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, albowiem ile tylko obietnic Bożych w Chrystusie, wszystkie są na tak. I właśnie o te obietnice Boże chodzi, o których za chwilę powiem. Duch Święty oświeca, otwiera nasze serca, kiedy dostrzegamy te rzeczy, które budzą w nas radość. A radość ma moc, która uzdalnia nas, aby nie czuć gniewu w stosunku do Boga, kiedy czujemy cierpienie. Jeszcze raz powtórzę. Duch Święty, który oświeca nasze serca, kiedy dostrzegamy Boże obietnice, którymi chcemy skonfrontować problemy i pokusy w naszym życiu, Duch Święty oświeca nasze serca, dostrzegamy Boże Słowo, rodzi w nas się radość, a ta radość ma moc, aby przezwyciężyć pokusy, trudności i problemy, które stoją przed nami. To jest dowód na to, że Słowo Boże działało w Tesaloniczach. Paweł to w ten sposób ocenił. On nie mówił o tym, że tym dowodem jest to, że oni mówią dużo o Jezusie. Tym dowodem było to, że Duch Święty oświecił ich serca i oni byli w stanie przyjąć, zmierzyć się z cierpieniami, które przed nimi stały, dlatego że Duch Święty wywoływał w nich radość. Mamy tutaj te elementy. Pytanie jest, czy my mamy radość w sobie, kiedy przechodzimy przez doświadczenia i przez pokusy? W jaki sposób reagujesz na to, kiedy ktoś ci nadepnie na odcisk? Kiedy ktoś cię skrzywdzi, kiedy jesteś niesprawiedliwie osądzony? Kiedy łzy cię cisną do oczu, bo potraktowano cię szpetnie? W jaki sposób reagujesz? I chciałbym, kochani, tutaj dać nam do ręki pewne narzędzie, w którym będziemy mogli skonfrontować się z tego typu sytuacjami. To narzędzie nie wymyśliłem ja, zaczerpnąłem je z pewnej książki, która mnie bardzo zainspirowała i czym się chciałem z wami podzielić. Jest to praktyczne podejście do życia chrześcijańskiego jako do chodzenia w duchu. I dlatego myślę, że kiedy mamy takie narzędzie, to będziemy w stanie lepiej sobie poradzić wtedy, kiedy jesteśmy konfrontowani, kiedy jesteśmy wręcz prześladowani. Jakie jest więc to narzędzie? Są to pewne postawy, pewna modlitwa i oparcie się na Bożych obietnicach, które mamy w Bożym Słowie. Pierwsza rzecz to jest uznanie, że jestem słaby. Kiedy konfrontujesz się z jakimś problemem, kiedy konfrontujesz się z jakąś trudnością, uznaj to, że nie jesteś w stanie tego zrobić sam. Jezus powiedział, że beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Powiedz to, kiedy wchodzisz w trudną sytuację, kiedy wiesz, że masz czegoś dokonać, a boisz się tego, uznaj przed Bogiem. Powiedz, Panie, nie jestem tego w stanie zrobić. Po drugie, módl się do Boga. Proś Go o pomoc. Panie, proszę Cię, pomóż mi. Daj mi siłę, abym dokonał tego, co mam dokonać. Abym zachował się tak, jak mam się zachować. Módl się. Po trzecie, zaufaj konkretnej obietnicy. I kochani, to jest klucz. To jest klucz. Modlitwa jest kluczem, ale zaufanie konkretnemu Bożemu Słowu, obietnicom, które są w tej księdze. Dlatego powiedziałem, że w Chrystusie wszystkie obietnice, jakie są zawarte w tym Słowie, są na tak dla nas wierzących, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. A my jesteśmy w Chrystusie Jezusie, więc ta prawda ma dla nas pełne odniesienie. Uchwyć się obietnicy, którą Bóg ci daje. Zaraz podam jeden przykład. Następnie działaj. Działaj. Naszym zadaniem jest nie pozostanie biernymi, ale działanie. Jeżeli masz coś zrobić, to zrób to. Jeżeli masz do kogoś zadzwonić, wybierz numer. Jeżeli masz z kimś porozmawiać, skontaktuj się z tą osobą. Działaj. Przed chwilą mówiłeś o tym, że nie jesteś w stanie tego dokonać. Przed chwilą prosiłeś Boga, aby ci pomógł. Przed chwilą powoływałeś się na Boże obietnice. Co to pokazuje? Pokazuje to, że twoje działanie, które chcesz wykonać, będzie działaniem, które będzie wykonane przez wiarę. Będziesz wiedział o tym, że to nie od ciebie będzie pochodzić owoc tego, co będzie działać, ale będziesz polegał na tym, który dał ci tą obietnicę. I to właśnie jest, kochani, cud chrześcijańskiego życia. Wtedy, kiedy masz komuś powiedzieć Ewangelię, wtedy, kiedy wiesz, że Bóg cię popycha do czegoś, a boisz się, przyjmij właśnie taką postawę. Uznaj, że to nie jesteś sam w stanie tego zrobić. Módl się do Niego o pomoc, aby On dał ci siłę. Zaufaj Jego obietnicy, oprzyj swoje stopy mocno o Boże Słowo i działaj. Idź do przodu, weź do ręki to, co masz zrobić i zrób to. A kiedy to zrobisz, dziękuj Mu. Podziękuj Mu, ponieważ to On działał, a nie Ty. I teraz kilka przykładów. Może następny slajd poproszę. To się nazywa, ja to nazwałem sobie umód. Postawa umód. Uznaj, że sam z siebie nie jesteś w stanie uczynić. Módl się. Ufaj konkretnej obietnicy. D. Działaj. I D. Dziękuj Bogu. Zobaczmy. Pierwszy przykład, w jaki sposób możemy sobie poradzić, kiedy dotyka nas pokusa strachu, pokusa trwania w strachu. Strach to jest coś, co wszyscy doświadczamy. Może być mały, ale może być potężny. Bóg wzywa cię, aby coś zrobił. Masz w sobie pewne parcie, aby wykonać coś, ale boisz się. I co zrobić w tej sytuacji? Uznaj uczciwie i w pokorze, że boisz się i nie dasz rady tego strachu pokonać. Módl się do Boga, aby dał ci odwagę. Aby nie pozwolił, by ten strach cię paraliżował. Powiedz, Boże, zabierz ten strach ode mnie. I kochani, ufaj konkretnej obietnicy. Kluczem jest znajomość Bożego Słowa. Kluczem jest znajomość Bożych obietnic. Bo jeżeli chcesz walczyć, to czym będziesz walczył? Bardzo często, kochani, nasze modlitwy są gdzieś oparte o jakieś takie bardzo wielkie ogólniki. Ale jeżeli oprzemy się na konkretnej Bożym Słowie, jeżeli będziemy wzywać Boga i prosić Go o pewną konkretne słowo, które Bóg wypowiedział w danym problemie, w danej sytuacji, to będziemy prawdziwie na nim polegać. Na przykład w sytuacji, kiedy się boisz. Słowo z Izajasza 41:10 mówi w ten sposób. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię i wspomagam. I jeszcze podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Wtedy, kiedy zmagasz się ze strachem w swoim życiu, oprzyj się na tej obietnicy. Wyobraź sobie, że to Bóg mu rozmawia z tobą i otwiera swoje usta i mówi do ciebie, nie lękaj się. Ja jestem z tobą. Nie trwóż się. Mówię do ciebie, weź tą obietnicę jako tą, którą daje ci Bóg. W Chrystusie ta obietnica jest na tak dla ciebie w sytuacji, kiedy przechodzisz przez trudności, przez pokusę strachu w swoim życiu. I rób krok do przodu. Wyznaj to przed Bogiem. Powiedz, Panie, ta obietnica jest dla mnie. Będę się jej trzymał i działaj. Idź do przodu. Zrób to, co masz zrobić. Bez względu na okoliczności. I takie, kochani, jest chrześcijańskie życie. Czasami następny krok będzie krokiem w przepaść. Ale kiedy twoje stopy oparte są na Bożej obietnicy, ten krok w przepaść nie będzie krokiem w przepaść, tylko będzie krokiem wiary w Boże Słowo. I kiedy to wykonasz, podziękuj Bogu. Powiedz Mu, Panie, dzięki Ci. I drugi przykład, ostatni. Pokusa pielęgnowania zgorzknienia w swoim życiu. Z powodu na przykład bycia pokrzywdzonym. Ktoś się zranił. Bardziej lub mniej. Możemy sobie wyobrazić różne sytuacje. Na przykład wykorzystanie seksualne. Ktoś cię okradł. Ktoś cię oszukał. Ktoś cię źle potraktował w pracy. Czujesz sobie złość, gniew. Czujesz, że to, co się tobie przytrafiło, jest nie fair. To jest niesprawiedliwe. I najczęściej ta osoba, która to zrobiła względem ciebie, ma się całkiem dobrze, widzisz, że jej się powodzi, a ty w sobie przeżywasz zgorzknienie, ból, trzymasz to w sobie. Jest okej, gdy ta osoba jeszcze przyjdzie i będzie próbowała naprawić swój błąd i przeprosić cię, ale tak najczęściej się nie dzieje. I chodzisz z tą myślą. Idziesz z nią do łóżka spać, wstajesz rano i to cały czas w tobie siedzi. Truje cię, nie potrafisz się tego pozbyć. Zabija to w tobie twoją radość. Co wtedy zrobić? Spróbuj postawy tej, o której mówię. Stań przed Bogiem. Powiedz, Panie, uznaję, że nie mogę się pozbyć tego uczucia zgorzknienia. To zgorzknienie tkwi zbyt głęboko we mnie. Nie mogę się tego pozbyć. Zwłaszcza kiedy widzę, że ta osoba prowadzi szczęśliwe życie. Panie, zrób coś z tym. Po drugie, módl się. Proś Boga o pomoc. Żeby Bóg odsunął od ciebie to uczucie zgorzknienia. Powiedz, Panie, zabierz to ode mnie. I kochani, po trzecie, oprzyjcie się na Bożym Słowie. Zaufajcie Bożej obietnicy. Na przykład takiej z listu do Rzymian z 12 rozdziału. Mówi tak, umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisane jest bowiem, do mnie należy pomsta i ja wymierzę zapłatę. Mówi Pan. Do mnie należy pomsta. Kochani, to jest obietnica. Ta obietnica jest jedną z tych obietnic, które może cię podtrzymać, które może dać ci nową perspektywę. Pan mówi, sprawiedliwość nie jest wykonana. To było złe. Zostałem skrzywdzony. Ale Słowo Boże mówi, Bóg ma moc zdjąć z ciebie to obciążenie z myślą o zapłacie. Dzięki tej obietnicy Bóg daje ci siłę, abyś zrzucił z siebie to brzemię. Dlaczego? Dlatego, że Bóg może zamknąć tą sprawę na dwojaki sposób. Albo może przyprowadzić tą osobę, która cię skrzywdziła, do krzyża, do nawrócenia. Jeżeli ta osoba będzie pokutować i wyzna swoje grzechy i przyjmie Chrystusa jako swoje przebaczenie. Albo druga droga, którą Bóg może rozprawić ten problem do miejsca sądu i wiecznego potępienia, do piekła, gdzie ta osoba spędzi resztę swojej wieczności. Te dwa miejsca, jeśli trafi do piekła, nie jesteś w stanie dodać nic do udręki, w której ta osoba będzie musiała przebywać przez resztę swojej wieczności. Jeśli ten grzech zostanie wyznany i przebaczony pod krzyżem, twoja postawa nieprzebaczenia będzie ujmą dla Chrystusa, który wybaczył tej osobie, a ty nie będziesz chciał tego uczynić. Kochani, na tym polega Boża obietnica. Że Bóg zdejmuje z nas te ciężary, które życie i sytuacje na nas nanoszą. I dzięki temu my możemy wyjść, mając Boże Słowo, które jest oświecane nam przez Ducha Świętego. Możemy wychodzić wolni nawet z tak trudnych sytuacji. Więc zacznij ufać w tą Bożą obietnicę. Bóg o to płaci. Pomsta należy do Boga. I działaj. W tej sytuacji przestań się zamartwiać. Usuń wszelkie maile, które przypominają ci tą sytuację. Przestań uczęszczać w te miejsca, które ci przypominają o tym skrzywdzeniu. Zostaw to. Kiedy ta myśl pojawi się w twojej głowie, powiedz nie i skieruj swoje myśli do słowa. Skieruj swoje myśli do krzyża. A potem dziękuj Bogu. Dziękuję Bogu za to, że dał ci słowo, które działa w nas. Kochani, Słowo Boże działające w nas, między innymi w ten sposób, to słowo może w nas działać. Być może działać w jeszcze inny sposób, ale taki sposób, próbując odnosić wszystko do Bożego Słowa. I chciałbym, kochani, byście wyszli z tego naszego dzisiejszego spotkania, bardzo bogatego, właśnie z tym narzędziem. Narzędziem o nazwie umód. Umód, czyli ufaj, módl się, uznaj, ufaj, módl się, działaj i dziękuj. I niech to słowo działa w nas. Niech to słowo codziennie, każdego rana, kiedy wstajesz, otwieraj swoje serce przed Bogiem, proś Ducha Świętego, żeby oświecił oczy twojego serca i wchodź w życie z umód, walcząc z pokusami i zwyciężając przez słowo, które potężnie działa w was. Tego, kochani, wam życzę. Powstańmy na koniec. Oddajmy Bogu chwałę. Podziękujmy Bogu za to, że daje nam swoje słowo z potężnego Boga. A jeżeli ktoś chciałby na koniec porozmawiać albo oddać swoje życie Bogu, jeżeli wiesz, że nie pojednałeś się z Bogiem i jeżeli potrzebujesz tego pojednania w swoim życiu, odnowić go albo przyjąć na nowo, to przyjdź tutaj na przodek po tym nabożeństwie, abyśmy się mogli modlić razem i abyś mógł zmienić swoje życie. A my oddajmy chwałę Bogu i podziękujmy Mu za to, że jest tak łaskawy i bogaty, że daje nam swoje słowo.